Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Wspólnotowe formy życia konsekrowanego, część pierwsza. Słuchacze i widzowie, którzy śledzili ostatnie audycje z naszego cyklu Duc in Altum, zauważyli zapewne, że staram się rozróżniać i konsekwentnie używać pojęć życie konsekrowane i życie zakonne. W pierwszym przypadku chodzi o całe bogactwo form życia w Kościele osób całkowicie oddanych Bogu na mocy profesji rat ewangelicznych, zaś w drugim o jedną z kilku form tego stylu życia. Niestety wciąż jesteśmy świadkami mieszania tych pojęć zarówno w duszpasterstwie, w katolickich mediach, a nawet w literaturze teologicznej. Wbrew pozorom to rozróżnienie jest fundamentalne, a jego brak przypomina sytuację, gdy ktoś wszystko co zielone nazywa trawą albo drzewami. Tymczasem jest i trawa, i kwiaty, są też krzewy i drzewa. Całe bogactwo świata roślin. Tak samo jest w Kościele. Całe bogactwo form życia konsekrowanego i nie można pomijać innych, mówiąc wyłącznie o życiu zakonnym. Od Soboru Watykańskiego II, który był w latach 1963-65, a więc od ponad pół wieku, a szczególnie od cytowanej posynodalnej adhortacji apostolskiej Vita Consecrata świętego Jana Pawła II, wydanej ponad 35 lat temu, Urząd Nauczycielski Kościoła tę różnorodną i niezwykle płodną duchowo rzeczywistość eklezjalną nazywa życiem konsekrowanym. I tego pojęcia należy się trzymać, gdy mówimy o tym stanie życia w Kościele, a o życiu zakonnym mówimy wówczas, gdy mamy na myśli jedną z tych form. Wspomniane pomieszanie pojęć wynika z pewnych zaszłości i wiele osób nie zdaje sobie nawet z tego sprawy. Gdyby jednak ktoś, mając już rozeznanie w tym bogactwie form życia konsekrowanego w Kościele, świadomie je ignorował, to byłoby to poważne nadużycie i lekceważenie dzieła Ducha Świętego. On bowiem, jak pisał święty Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata, w ciągu stuleci pomnaża bogactwa płynące z praktyki rat ewangelicznych przez liczne charyzmaty i także w ten sposób wciąż na nowo uobecnia tajemnicę Chrystusa w Kościele i w świecie, w czasie i przestrzeni. Komunia Kościoła, uczy dalej papież, nie oznacza bowiem jednolitości, ale jest darem, którego Duch Święty udziela nam także poprzez różnorodność charyzmatów i stanów życia. Okażą się one tym bardziej przydatne Kościołowi i jego misji, im większym szacunkiem będzie otaczana ich tożsamość. Każdy dar Ducha jest przecież udzielany po to, aby przynosił owoce dla Pana, pobudzając wzrost braterstwa i rozwój misji. Ojciec Święty tę wzbudzaną przez Ducha Świętego wielość form życia konsekrowanego porównuje do drzewa o wielu gałęziach, które tkwi korzeniami w Ewangelii i przynosi obfite owoce w każdej epoce życia Kościoła. Święty Jan Paweł II we wspomnianej adhortacji Vita Consecrata, a za nim wiele innych posoborowych dokumentów Kościoła, wymienia co najmniej 7 form życia konsekrowanego w Kościele, z czego 4 mają charakter wspólnotowy, a 3 indywidualny. Jak zaznacza papież, to Duch Święty, przedziwny twórca różnorakich charyzmatów, stale, a więc także w naszych czasach, wzbudza w Kościele nowe formy życia konsekrowanego, pragnąc jak gdyby odpowiedzieć zgodnie z opatrznościowym zamysłem na nowe potrzeby, jakie Kościół napotyka dziś w pełnieniu swojej misji w świecie. Wszystkie te formy są więc równoprawne i każda z nich ma swoje miejsce oraz swoje zadanie w przybliżaniu Królestwa Bożego. Nie ma żadnych racji, aby je sobie przeciwstawiać, czy uznawać jedne za ważniejsze lub świętsze i bardziej sprawdzone niż inne. Takie stawianie sprawy byłoby przejawem arogancji wobec Bożego zamysłu. Szczegółowe omówienie każdej z siedmiu form życia konsekrowanego wymagałoby całego cyklu wykładów, dlatego ograniczę się do wskazania najważniejszych cech, aby pokazać ten skarb Kościoła. Wspólnotowe formy życia konsekrowanego to mnisi i mniszki, instytuty zakonne, Stowarzyszenie Życia Apostolskiego oraz instytuty świeckie. Natomiast indywidualne formy to dziewice konsekrowane, wdowy i wdowcy konsekrowani oraz pustelnicy i pustelnice. Pierwszą z form życia konsekrowanego, którą wymienia święty Jan Paweł II Vita Consecrata, są więc mnisi i mniszki. Niektórzy autorzy nazywają je po prostu zakonami, z tym, że to określenie należy brać tutaj w ścisłym znaczeniu, a nie przenośnym, jak to jest w powszechnym zwyczajem, o czym mówiłem przed chwilą. Mnich, łacińskie monachus, to zakonnik o ślubach wieczystych, należący do zakonu mniszego, a więc o organizacji wewnętrznej, niehierarchicznej, co oznacza, że każdy ich dom, każdy klasztor jest autonomiczny. Do tej kategorii należą najstarsze zakony powstałe przed XIII wiekiem. Są to więc na przykład augustianie, benedyktyni, cystersi, kameduli, karmelici bosi i trapiści. Życie mnisze prowadzą też żeńskie wspólnoty, takie jak augustianki, dominikanki, kamedułki, karmelitanki bose czy klaryski. To są mnisi i mniszki. Zakony mnisze cechuje surowa asceza, duch pokuty i wynagrodzenia. W ich charyzmacie nacisk położony jest na modlitwę i kontemplację oraz radykalne odizolowanie się od świata, przede wszystkim przez klauzurę, której zewnętrznym przejawem jest wysoki mur okalający klasztor i ogród, a także w przypadku żeńskich wspólnot metalowa krata w rozmównicy, uniemożliwiająca bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz. Klauzura, czyli wydzielona przestrzeń życia osób konsekrowanych, do której nie mają wstępu osoby z zewnątrz bez względu na płeć czy więzy rodzinne, jest powszechną praktyką także w innych wspólnotowych środowiskach życia konsekrowanego, zwłaszcza w instytutach zakonnych, nazywanych także zgromadzeniami zakonnymi. W przypadku wspólnot mniejszych, szczególnie żeńskich, klauzura oznacza także ograniczenie wychodzenia na zewnątrz bez specjalnej zgody biskupa miejsca. Dawniej była to tak zwana klauzura papieska, bowiem jej naruszenie wiązało się z zaciąganiem kar, z których mógł zwolnić papież. Celem klauzury jest straż nad karnością zakonną, ułatwienie życia kontemplacyjnego i ochrona cnoty, zwłaszcza czystości. Ma więc jak najbardziej pozytywny sens i nie można jej uważać za rodzaj więzienia. Tak jak my bronimy prywatności naszych domów i mieszkań, tak mnisi oraz mniszki i w ogóle wspólnoty życia konsekrowanego bardzo cenią sobie klauzurę. Drugą wspólnotową formą życia konsekrowanego są instytuty zakonne, nazywane, jak wspomniałem, także zgromadzeniami zakonnymi. Są to wspólnoty osób konsekrowanych, które powstawały od XVII wieku aż do naszych czasów. Mają wiele wspólnego z zakonami mniejszymi, jeśli chodzi o praktyki duchowe, klauzurę, życie wspólne i temu podobne. różnią się jednak tym, że podejmują dzieła apostolskie poza własnym klasztorem. Oznacza to, że mieszkając w jednym domu, na mocy ślubu ubóstwa zachowują wspólnotę dóbr materialnych, wspólnotę stołu, modlitw i kultu Bożego oraz jako wspólnota angażują się na przykład w dziedzinie ewangelizacji i duszpasterstwa i dzieł charytatywnych. Tym też właśnie najbardziej odróżniają się od wspólnot mniejszych. Instytuty zakonne albo zgromadzenia zakonne są dość zróżnicowane i jest ich bardzo wiele, tak iż niemożliwe jest nawet przykładowe podanie nazw. Na co dzień to przede wszystkim z przedstawicielami i przedstawicielkami tej formy życia konsekrowanego mamy do czynienia. Z uwagi na płeć, zgromadzenia zakonne dzielą się na męskie i żeńskie, a ze względu na zatwierdzenie ze strony władzy kościelnej na te, które są na prawie papieskim i prawie diecezjalnym. Męskie zgromadzenia zakonne dzielą się na kleryckie, czyli takie, w których wszyscy lub przynajmniej większość członków ma święcenia kapłańskie, oraz zgromadzenia laickie, w których dominują bracia zakonni bez święceń kapłańskich, jak na przykład Albertyni, a dawniej Franciszkanie konwentualni. Warto nadmienić, że w założonym w sierpniu 1927 roku przez świętego Maksymiliana Kolbe Niepokalanowie przed II wojną światową mieszkało ponad 700 braci i tylko kilkunastu ojców, czyli kapłanów zakonnych. Na wspomnienie zasługuje ewenement na skalę światową związany z polskim kapucynem, błogosławionym ojcem Honoratem Koźmińskim, zmarłym w 1916 roku. On bowiem jest prekursorem instytutów zakonnych niehabitowych, zarówno męskich, jak i żeńskich. Z założonych przez niego 27 tego rodzaju wspólnot dziś istnieje 15 niehabitowych zgromadzeń żeńskich, nazywanych też zgromadzeniami honorackimi. Brak zewnętrznego stroju wyróżniającego osobę konsekrowaną ze świata nie pomniejsza w niczym jej statusu osoby zakonnej, choć w nawiązaniu do pierwotnej tradycji niektórych z tych wspólnot siostry zwracają się do siebie przez pani. Tak też możemy zwracać się do sióstr niehabitowych, zwłaszcza tam, gdzie wskazane jest zachowanie dyskrecji co do ich tożsamości. Ta forma ukrycia ma bowiem doniosłe znaczenie apostolskie, gdyż siostry bez habitu mogą docierać do środowisk, gdzie osoba w habicie raczej nie miałaby wstępu. Poza tym to ukrycie ma sens ewangeliczny, gdyż odzwierciedla tajemniczą głębię ukrytego życia świętej rodziny w Nazarecie, zanim jeszcze Jezus rozpoczął publiczną działalność. Tak samo jak zgromadzenia żeńskie habitowe, tak również niehabitowe, kierują się tymi samymi przepisami prawa kościelnego i zasadami co do realizacji ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, życia wspólnego i apostolstwa. Są więc pełnoprawnymi osobami zakonnymi, choć bez habitu.